Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 10:30 Chicago, polskieradio.com. Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy, jak zawsze w piątek o tej porze na naszej antenie. Witamy pana redaktora. Dzień dobry, panie Łukaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasz program oczywiście tematami dotyczącymi polskiej polityki, a w tym tygodniu mamy taki temat, który łączy nasze dwa kraje, Polskę i Stany Zjednoczone, dlatego że prezydent Andrzej Duda wybrał się z wizytą w tym tygodniu między innymi do właśnie Stanów Zjednoczonych i do Kanady, i w związku właśnie z jego wizytą w Stanach Zjednoczonych zrobiło się głośno w mediach, nie tylko tych polskich, ale tych zagranicznych również, a to w związku z jego spotkaniem, z zaproszeniem, które otrzymał od Donalda Trumpa, i to miało być spotkanie na zasadzie takiej bardziej prywatnej, tak przynajmniej tutaj Andrzej Duda też podkreślał. Spotkanie miało być przyjacielskie, przeprowadzone w bardzo miłej atmosferze i do tego spotkania właśnie doszło w środę wieczorem. Do tego spotkania odniósł się między innymi obecny premier Donald Tusk, mówiąc, że on nie rekomendowałby takiego spotkania, bo mogłoby to zostać uznane za jakąś formę ingerencji w amerykańską kampanię wyborczą. Tak to ujął Donald Tusk. No i właśnie, co z tym spotkaniem? Co komentatorzy też polityczni, jakie są nastroje wobec tego spotkania w Polsce, panie Łukaszu?
Myślę, że te uwagi Donalda Tuska są spowodowane oczywiście potrzebami polskiej polityki. Wydaje mi się, że już parę razy nawet zwracaliśmy na to uwagę w komentarzu w Polskim Radiu 10:30 Chicago, że w Polsce jakoś przyjęło się wyobrażać sobie czy myśleć, że nasza polityka ma jakikolwiek wpływ na amerykańską. My traktujemy trochę, zwłaszcza ten pojedynek pomiędzy republikanami reprezentowanymi właśnie przez Donalda Trumpa, a stroną przeciwną, jako nasz prywatny pojedynek, co jest oczywiście absurdem, ponieważ amerykańska polityka toczy się kompletnie niezależnie od polskiej, a czego nie można powiedzieć w odwrotną stronę, czyli że Polska jednak od amerykańskiej zależy. Natomiast z punktu widzenia dyplomacji, z punktu widzenia interesów jakiegokolwiek państwa, spotkanie prezydenta czy premiera tego państwa z kandydatem w wyborach prezydenckich amerykańskich, który ma dużą szansę wygrać wybory prezydenckie, byłoby czymś zupełnie normalnym. W ogóle nie powinno być przedmiotem kontrowersji. Oczywiście można zadać pytanie, o czym panowie rozmawiali, w jakim tonie, czy tam jakieś padły obietnice. Rozumiem te pytania. Natomiast zgłaszanie pretensji do pana prezydenta Andrzeja Dudy, że spotkał się z panem prezydentem Trumpem, no jest absurdalne. Podobnie zresztą jak zupełnie absurdalne jest to stwierdzenie Donalda Tuska, że pan prezydent w ten sposób w jakimś stopniu zaingerował w amerykańską kampanię wyborczą, bo naprawdę no, głosy Polonii nawet nie są aż tyle warte i nie są tak istotne, żeby jedno spotkanie polskiego prezydenta z kandydatem na prezydenta USA miało takie znaczenie w tej kampanii, więc no, nie wyobrażajmy sobie po prostu za wiele, a z drugiej strony warto być tutaj pragmatykiem. Ja uważam, że to spotkanie było jak najbardziej naturalne, oczywiste i może się okazać w przyszłości po prostu potrzebne.
No przejdźmy w takim razie do naszego kolejnego tematu. Kolejnym naszym tematem są wybory samorządowe, a konkretnie druga tura wyborów. Czekają nas pojedynki w wielu miastach, w wielu gminach, właśnie w najbliższą niedzielę. Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się w 748 gminach i jak podaje PKW, to 100 gmin więcej niż 5 lat temu. Obejmie obszar kraju, na którym mieszka blisko 14 milionów Polaków, tak podał przewodniczący PKW. I tutaj mamy różne pojedynki, jedne bardziej ciekawe, drugie nieco mniej, ale jak już w większości z nich ta druga tura jest, no to faktycznie no, nie sposób tam wybrać kandydata, chociażby w takim Wrocławiu, o którym my też często tutaj na naszej antenie 10.30 mówimy, że tam rzeczywiście, nawet ostatnio wspominaliśmy w tym tygodniu, panie redaktorze, mówiliśmy o tej sprawie z tymi billboardami między innymi na ulicach Wrocławia, z tym sprzeciwem, z tym, że Jacek Sutryk nagle podjął kompletnie inną tutaj taktykę na swoje kolejne lata. Taka piękna ta tablica, pewnie pan ją widział, z tymi punktami, które sobie odhaczał. Co zrobi inaczej, tak?
No ja też dzisiaj obejrzałem debatę, którą toczyli z kolei kandydaci na prezydenta Krakowa w Radiu Kraków i ta debata była momentami bardzo gwałtowna, bo głównie polegało to na tym, że jeden drugiego wyzywał od kłamców, czy oskarżał o kłamstwa, więc tak, no, trzeba powiedzieć, mało przyjemnie, panowie Aleksander Miszalski kontra Łukasz Gibała. No i to jest też sytuacja w pewnym sensie podobna do tej z Wrocławia, dlatego że wyborcy konserwatywni nie mają również w Krakowie swojego kandydata. PiS w Krakowie w taki, no, można powiedzieć, może nie do końca oficjalny sposób, ale poparł jednak pana Łukasza Gibałę, no, poparł go przynajmniej w ten sposób, że politycy PiS zaznaczyli, że no, jeżeli głosować, no to na pewno nie na pana Miszalskiego, czyli na przedstawiciela Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. We Wrocławiu sytuacja jest no, w sumie jeszcze trudniejsza dla tej grupy wyborców, dlatego że pani Izabela Bodnar reprezentuje trzecią drogę, no a pan Jacek Sutryk w zasadzie jest powiązany, chociaż no, nie jest członkiem, ale jest powiązany z Koalicją Obywatelską. No więc tutaj wybór jest w ogóle już bardzo trudny, bo Łukasz Gibała to przynajmniej jest politykiem lokalnym, on nie jest powiązany z żadną z partii obecnej koalicji. Tam jest wybór tak naprawdę pomiędzy ludźmi związanymi z obecną koalicją. Natomiast no w ogóle ciekawe jest to, że w tylu miejscach doszło do tej drugiej tury, tylko że pewnie zainteresowanie drugą turą no będzie poza niektórymi miejscami mniejsze, a jeszcze można też wskazać na taki no pewien nonsens, który się ciągnie za nami od dawna i będzie się dalej ciągnął, czyli kwestię ciszy wyborczej. No bo tutaj mamy te wyścigi wyborcze już tylko w niektórych miejscach w kraju, a przecież cisza wyborcza będzie obowiązywać. No i jeszcze jest pytanie, ja prawdę mówiąc tego nie sprawdziłem, chociaż na ogół to robię, ale tym razem nie sprawdziłem, jak to w kodeksie wyborczym jest, czy w przypadku wyścigu wyborczego w jednym miejscu cisza wyborcza obowiązuje wszędzie w kraju, czy tylko na terenie tej jednej gminy, bo kiedy mamy wybory uzupełniające, no to się też zdarza, jakieś tam w ciągu pomiędzy kadencjami, niekoniecznie samorządowe, to wtedy cisza wyborcza obowiązuje tylko na terenie tego okręgu wyborczego, gdzie wybory się odbywają, więc być może na zasadzie analogii teraz jest podobnie. No tak czy owak, nonsens tego rozwiązania, jakim jest cisza wyborcza, objawia się w całej jaskrawości, właśnie między innymi przy okazji tej drugiej tury wyborów samorządowych.
No to zostawiamy w takim razie ten temat, skomentujemy sobie ewentualnie za tydzień jeszcze te wyniki drugiej tury, ale przechodzimy do kolejnego tematu. Temat typowo europejski, temat związany też z środowiskami konserwatywnymi, o których pan wcześniej wspominał w kontekście właśnie tych wyborów w Polsce, że w niektórych miastach po prostu konserwatyści, osoby bardziej na prawo nie mają na kogo głosować. W tym tygodniu odbywa się taka konferencja NatCon, która jest organizowana przez Europejskie Środowiska Narodowo-Konserwatywne w Brukseli. I właśnie mówimy o tym dlatego, że we wtorek wtargnęła na tę konferencję policja z nakazem jej przerwania i tutaj taką decyzję wydał burmistrz jednej z dzielnic miasta z uwagi na bezpieczeństwo publiczne. Taką decyzję skrytykował premier Belgii. Ta sprawa, nawet czytałem, że koniec końców trafiła do jakiegoś sądu, dlatego że sędzia, jak podają organizatorzy, w środę tuż po północy pozwolił na kontynuowanie tego wydarzenia. No i w środę między innymi wypowiadał się tam na scenie premier, były premier Mateusz Morawiecki, a tematem jego przemówienia było ponowne uczynienie Europy Domem, fabryką i fortecą. Tak brzmiał ten tytuł właśnie wystąpienia byłego premiera Morawieckiego. Ale my mówimy przede wszystkim o tej konferencji z uwagi na to, że policja może wejść i po prostu nakazać konserwatystom, osobom bardziej z tutaj poglądami prawicowymi, się rozejść i nie będziecie mieć konferencji, tak?
Tak, to jest wydarzenie w jakimś sensie precedensowe. Mówię w jakimś sensie, dlatego że wcześniej już zdarzało się, że pojawiały się również w Polsce różne utrudnienia na drodze imprez powiązanych w jakiś sposób z prawicą, no ale tutaj mamy do czynienia z wydarzeniem, w którym udział biorą osoby bardzo ważne. To nie jest już tylko jakaś konferencja naukowa czy spotkanie lokalne. Gościem był tam również Viktor Orbán, czyli urzędujący premier Węgier. Mateusz Morawiecki, były premier, który się dopiero co ustąpił z urzędu pół roku temu. No więc ranga tego wydarzenia była zdecydowanie wysoka i tutaj to też pokazuje, jaka była determinacja po stronie właśnie burmistrza, no zresztą Belga tureckiego pochodzenia, który tej imprezy próbował zakazać. Bardzo interesujące w tym kontekście jest to stanowisko Aleksandra de Croo, czyli premiera Belgii, ponieważ Aleksander de Croo był jednym z tych polityków, którzy podjęli nie tak dawno temat tych domniemanych związków z Rosjanami po stronie też no, polityków właśnie konserwatywnych. On między innymi rzucił takie oskarżenie, że tacy politycy, że są zinfiltrowane te środowiska przez Rosjan, ale nie powiedział konkretnie, kogo miał na myśli. No ale tutaj, jak się okazało, stanął w obronie jednak prawa do organizowania takich wydarzeń, stwierdzając, że po prostu to już zbyt daleko się posunęło. No i to też nam pokazuje, w jaką stronę mogą iść działania establishmentu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo że ta próba storpedowania tego wydarzenia ma związek właśnie z wyborami do Parlamentu Europejskiego, to ja nie mam najmniejszych wątpliwości, a pewnie jest to dopiero wstęp do bardzo intensywnej i myślę, że też brzydkiej kampanii, która się w Polsce zakończy 9 czerwca, a przypomnę, że wybory się odbywają do Parlamentu Europejskiego, odbywają się w dniach 7 do 9 czerwca, bo to są też różne terminy w różnych krajach. No, w niektórych są też łączone z innymi wyborami, na przykład na Węgrzech będą połączone z wyborami samorządowymi.
Przechodzimy do kolejnego tematu, już taki typowo polski. Mamy temat z tego tygodnia dotyczący ostatniego pokolenia, które blokuje główne arterie w Warszawie w tym tygodniu. Tym razem aktywiści wczoraj chociażby zablokowali ulicę Modlińską nad kanałem Żerańskim, rozwinęli banery z napisem "Ostatnie pokolenie", przyklejali dłonie klejem do ulicy i ich protest to podobno próba zwrócenia uwagi premiera na kwestię wykluczenia transportu w Polsce, ale to nie tylko o to chodzi, bo w tym tygodniu pojawiła się też taka rozmowa właśnie z jedną z członkiem właśnie ostatniego pokolenia, Dominiką Lassotą. Nie wiem, czy pan widział, panie redaktorze, ale ja oglądałem ten wywiad akurat w RMF z Dominiką Lassotą i wydaje mi się, że jak ktoś chciałby się zorientować, czym jest dokładnie ostatnie pokolenie i co oni takiego robią, to ta rozmowa to jest bardzo reprezentatywna rozmowa, żeby sobie zobaczyć, co to za ludzie.
Dokładnie rzecz biorąc, Dominika Lassota to nie jest ostatnie pokolenie, tylko to jest Inicjatywa Wschód. To jest taka organizacja, która się oczywiście utożsamia z ostatnim pokoleniem, bo oni się zajmują między innymi sprawami klimatycznymi, ale zakres ich działania jest trochę szerszy. Na przykład przedstawiciele, i to zdaje się włącznie z panią Lassotą, ostatniego pokolenia próbowali wejść do Sejmu na galerię dla publiczności w czasie debaty o projektach proaborcyjnych ostatnio, tylko nie zostali wpuszczeni, nie zostali dopuszczeni na tę galerię decyzją pana marszałka Hołowni, który chyba słusznie się spodziewał, że no, nie będą się zachowywali w sposób odpowiedni dla tego miejsca. Natomiast to jest generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że jest to przedstawicielka tego środowiska. Natomiast ostatnie pokolenie to jest o tyle jeszcze inna historia, że ta organizacja między innymi w Niemczech została uznana za terrorystyczną. W Wielkiej Brytanii również w jej sprawie były takie apele, tam jeszcze jest taka inna organizacja Just Stop Oil, która też tu apelowali członkowie Izby Gmin, żeby ją też uznać za terrorystyczną. W każdym razie te organizacje łączą metody działania, bo Just Stop Oil, tak samo jak Ostatnie Pokolenie w Niemczech, działające oczywiście jako Die Letzte Generation, oni właśnie zajmują się blokowaniem jezdni, utrudnianiem ruchu samochodowego. To jest ich ulubiona metoda. Ja prawdę mówiąc myślałem, że te najbardziej takie, powiedzmy, cyrkowe występy tego środowiska zostaną nam oszczędzone, albo że w ogóle to się w Polsce nie pojawi. Niestety zaczęły być kopiowane metody wykorzystywane przez przedstawicieli tej organizacji na Zachodzie, bo jak pewnie słuchacze pamiętają, jakiś czas temu mieliśmy sytuację, kiedy dokładnie przedstawiciele tej właśnie organizacji wtargnęli na scenę w Filharmonii Narodowej w czasie jednego z koncertów. No to jest też taka metoda działania tej organizacji właśnie, że zakłócanie koncertów, ale tylko muzyki klasycznej, czy happeningi, jeżeli to w ogóle tak można nazwać, w galeriach, ale znów tylko uderzające w klasyczne dzieła sztuki, nie w te dzieła sztuki nowoczesnej. To też jest charakterystyczne. No i tutaj doszło do sytuacji, która pod wieloma względami okazała się kopią tych sytuacji na Zachodzie. To znaczy, no po pierwsze mieliśmy policję, która dosyć stanowczo, ale też grzecznie wkroczyła, po prostu wynosząc tych ludzi. Przy czym myślę, że ta postawa policji, taka dosyć, powiedziałbym, mimo wszystko wstrzemięźliwa, wynika też z tego, że to jest dopiero początek, bo policja w wielu krajach na Zachodzie, która już miała wielokrotnie do czynienia z metodami tych organizacji, nie jest już taka grzeczna. Tu w szczególności mogę wskazać na policję holenderską czy policję francuską. No, te siły policyjne działają bardzo brutalnie wobec takich blokad. I mieliśmy również kopię zachowania kierowców z Zachodu, gdzie kierowcy w czasie tej ostatniej blokady wysiedli z samochodów i zaczęli ściągać tych ludzi, już tak powiedziałbym mniej grzecznie, z jezdni. No, pytanie, na jak długo tutaj wystarczy im samozaparcia i pary. Ja uważam, że to są ludzie, którzy przypominają, to cała ta organizacja przypomina sektę. Jak wiadomo, sekty mają bardzo dużo samozaparcia i są skoncentrowane do tego stopnia na tym jednym zagadnieniu, w tym wypadku to jest rzekomy kryzys klimatyczny, że potrafią bardzo długo w ten sposób funkcjonować. Natomiast jak się spojrzy na media społecznościowe, to tam po prostu śladu poparcia dla takich działań i dla tej organizacji nie ma. Oni jakiś wpis umieszczają, pod tym wpisem się pojawiają setki, no wręcz obelżywych komentarzy, więc raczej efektu żadnego nie osiągają. No, tak jak mówię, zobaczymy, jak będą dalej funkcjonować i też jak się będą siły porządkowe zachowywać, czy nadal ewentualne zdejmowanie, rozbijanie tych blokad będzie tak grzeczne i uporządkowane, jak to widzieliśmy ostatnio.
A jeszcze raz w tym temacie tutaj poleciłbym tę rozmowę z Robertem Mazurkiem, do którego każdy może mieć swoje własne zdanie, niektórzy go lubią, niektórzy nie, ale wydaje mi się, że tak zresztą jak w tej rozmowie w RMF, o której zacząłem, odnośnie aktywistki właśnie Dominiki, wydaje mi się, że tak jak podkreślił redaktor Mazurek, sprawa wiarygodności jest sprawą dość ważną, jeżeli nie najważniejszą, szczególnie przy różnych organizacjach, przy też osobach ze świata właśnie dziennikarstwa, i ta wiarygodność u takich osób jak właśnie aktywistka Dominika Lasota jest idealna tutaj, żeby zobaczyć w tej rozmowie, bo tak jak pan wspomniał, panie redaktorze, odnośnie tego zachowania policji między innymi, to Dominika Lasota i tak wtedy broniła i mówiła, że policja powinna być jeszcze bardziej z nimi, a nie powinna interweniować w przypadku takich protestów, do których dochodzi, jak to z Ostatnim Pokoleniem.
No tam jest więcej kwiatków w tej rozmowie. Tak. Rzeczywiście mnie najbardziej podobało się stwierdzenie, kiedy to na pytanie Roberta Mazurka, z czego pani żyje, pani Dominika Lasota powiedziała, że z ciężko wywalczonych grantów, więc to też jest znakomita charakterystyka tego, jak to środowisko funkcjonuje.
No tak, albo jeszcze tak kończąc ten temat odnośnie tego samego transportu, to też pokazuje chyba to szaleństwo tych aktywistów, jak w pewnym momencie mówiąc, że ludzie będą mieć wybór za te 10-15 lat, to właśnie aktywistka podaje przykład, że no będzie mógł pan sobie pojechać tramwajem czy pociągiem, tak mówiąc o tym, że to będzie ten wybór, kiedy odbiorą nam samochody spalinowe i zaczną te regulacje wprowadzać. No to jest trochę śmieszne z ust takiego aktywisty.
I przede wszystkim charakterystyczne to również oczywiście dla ludzi z ostatniego pokolenia, czy z Just Stop Oil, jest to, że oni zupełnie nie rozumieją potencjalnych konsekwencji spełnienia ich żądań. No, te żądania, które stawia ostatnie pokolenie w Polsce, żeby natychmiast przestać finansować drogi i nie tylko budowę, ale tam jest również mowa o konserwacji, utrzymaniu dróg, które już istnieją, no jest po prostu absurdalne kompletnie. Tego się nie da zrobić, ale tak samo postulaty takich organizacji właśnie jak Just Stop Oil, które się na przykład domaga, żeby, jeżeli dobrze pamiętam, od 2000 chyba 30 roku całkowicie przestać wykorzystywać paliwa kopalne. No, to pokazuje, że ci ludzie zupełnie nie rozumieją, w jakim świecie żyją, nie rozumieją, jakie zasady kierują gospodarką, jakie potrzeby mają społeczeństwa. Oni są oderwani od rzeczywistości, dlatego używam wobec nich określenia sekta, ponieważ to są zachowania i spojrzenie na rzeczywistość charakterystyczne właśnie dla sekt.
No tak, bo chyba wydaje mi się, że takim bardzo dobrym przykładem, który też redaktor Mazurek podał w tej rozmowie, jest to, że czy oni sobie wyobrażają, że będziemy mieć chociażby czołgi czy samoloty właśnie na prąd i że całkowicie zrezygnujemy z paliw tutaj? No to nie ma szans po prostu na to.
A są jeszcze, przypominam, analizy. Przecież nie tak dawno pokazała się taka analiza, raport o zielonej armii, wyprodukowana przez jeden z think tanków europejskich. Więc no, są ludzie, którzy wydają się traktować tego typu pomysły poważnie.
No to panie redaktorze, zakończmy nasz program dzisiejszy takim tematem jeszcze krótkim, bonusowym z Polski. Pojawiło się w tym tygodniu, pojawiły się doniesienia w polskich mediach. Tutaj minister zdrowia Izabela Leszczyna jest cytowana, która uważa, że alkohol w ogóle nie powinien być dostępny na stacjach paliw i wygląda na to, że zrobiła się z tego nieco większa dyskusja, czy taka zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych mogłaby wejść. O takim wariancie myśli podobno premier Donald Tusk. Do tego wariantu odniósł się też były premier Mateusz Morawiecki, który powiedział, komentując słowa Izabeli Leszczyny, że jestem za, aby jak najbardziej ograniczać spożycie alkoholu. Więc no właśnie, co pan myśli o tym wszystkim? No bo ja tu widzę, że też społeczeństwo, ja czytałem komentarze w sieci, muszę panu powiedzieć, że dużo osób jest niby za, twierdząc, że Polacy są takimi alkoholikami, że trzeba im odebrać wolność wyboru, że nie będą mogli sobie kupić po prostu czegoś.
No, podejrzewam, że jak się żyje w Stanach Zjednoczonych, to tego typu argumentacja i tego typu nastawienie wydaje się czymś jednak dziwacznym, mimo że wiadomo, że tam w poszczególnych, czy to hrabstwach, czy powiatach, jak to można po polsku powiedzieć, czy poszczególnych stanach są specyficzne regulacje, no ale one właśnie są na poziomie czy to powiatów, czy stanów. Natomiast rzeczywiście w Polsce jest jakaś taka u dużej części i obywateli, i polityków tęsknota za skrajnym uregulowaniem życia i przekonanie, że państwo musi zabronić dla naszego dobra różnych rzeczy. Politycy to robią z wyrachowania i robią to dlatego, że się boją przeciwstawić takim tendencjom i robią to dlatego, że to jest właśnie populistyczne, czyli pozwala łatwo zebrać poparcie. Czyli w zasadzie politycy tutaj jadą na pewnej fali. To nie jest tak, że oni ją wywołują. Oczywiście wywołują ją poprzez to, że w ogóle podejmują takie tematy. Natomiast potem no to raczej oni wykorzystują ten społeczny sentyment. No i myślę, że jeżeli byśmy się nad czymś tu mieli zastanawiać, to nad tym sentymentem, który pozwala na takie podejście, gdzie ludzie tęsknią za tym, żeby im uregulować życie, jakkolwiek się to może wydawać dziwaczne. A mniej zastanawiać się jest nad czym w przypadku polityków, no bo oni się zachowują po prostu tak, jak politycy się niestety zachowują. Czy to wejdzie w życie? Ja powiem szczerze, że wątpię, dlatego że Chyba, że ktoś tu chce zrealizować swój jakiś specyficzny interes, ponieważ sprzedaż między innymi alkoholu na stacjach benzynowych, tak jak w ogóle handel na stacjach benzynowych, jest dla sieci dystrybucji paliwa, czy dla sieci koncernów paliwowych, jest bardzo istotnym źródłem przychodu. I skasowanie tej działki alkoholowej, ja już pomijam to, że oczywiście nie przyniosłoby żadnych skutków pozytywnych. Nikt tego zresztą nie mierzy, nikt nie przedstawia żadnych badań, czy to w ogóle ma sens. Co charakteryzuje takie właśnie populistyczne działania, że nie przedstawia się żadnych badań ani szacunków, tylko się po prostu rzuca jakimiś hasłami. Natomiast myślę, że to by był poważny uszczerbek, jeżeli chodzi o przychody tych branż. No chyba tak jak powiedziałem, że ktoś tu po prostu chce ugrać jakąś swoją działkę i tę działkę na handlu alkoholem w luce, która by powstała w wyniku odebrania tej możliwości stacjom benzynowym. A niestety takie zdarzały. Zdarzało się, że jakaś branża czy jakaś firma załatwiała sobie regulacyjnie przewagę na rynku, żeby wspomnieć chociażby chyba najsłynniejszy taki przykład z początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli to słynną swego czasu ustawę apteka dla aptekarza. To był właśnie taki przykład, kiedy podmioty, które nie były w stanie rynkowo konkurować z aptekami sieciowymi, wywalczyły sobie w rządzie ustawę, która ułatwiła im tę konkurencję. No i być może tutaj mamy do czynienia z czymś podobnym.
No to już tyle w naszym dzisiejszym programie. Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy, jak zawsze w piątek o tej porze. Zapraszamy po powtórki naszych programów na stronie polskieradio.com i z tego miejsca, jak zawsze, polecamy sprawdzić pana kanał na YouTubie, panie redaktorze, przede wszystkim, i na Twitterze, tudzież w serwisie X.
Ja polecam na swoim kanale świeżą rozmowę w cyklu Rozmowa Niekontrolowana z panem mecenasem, doktorem Bartoszem Lewandowskim, który opowiada o tym, jakie skutki mogłyby mieć proponowane przez pana ministra Bodnara regulacje dotyczące tak zwanej mowy nienawiści, gdyby te regulacje weszły w życie. I oczywiście, jak zwykle, życzę miłego weekendu.
Wchodzimy w takim razie na YouTube, wpisujemy Łukasz Warzecha i znajdziecie państwo szybko tutaj kanał redaktora Łukasza. Tam ja spoglądam, panie Łukaszu, na pana materiały, oczywiście, i na Twitterze, i na YouTubie. Regularność jest cały czas zachowana, więc jeżeli ktoś tylko chce się dowiedzieć czegoś o polskiej i europejskiej polityce, a nie tylko, bo ostatnio wspominał pan też o wątku chińskim, bo ma pan też wielu innych rozmówców z całego świata, to jak najbardziej można taką wiedzę tutaj, po taką wiedzę sięgnąć.
Zapraszam serdecznie, mój kanał na YouTubie i profil na portalu X. No i oczywiście do Polskiego Radia 1030 Chicago.
A my bardzo dziękujemy, życzymy panu miłego weekendu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu, panie Łukaszu.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.